Chciałem podzielić się Bożym Słowem o owocach, które dla Boga mamy przynosić. Wiemy, że Bóg dał to błogosławieństwo i swoje słowo i zakon dla Izraela, ale zabił Izrael i dał dla narodu innego, czyli dla pogan, dla innych. Właśnie chciałem tą przypowieść przeczytać teraz na nabożeństwie z wami. To jest w jednym miejscu jest tak wspaniale i w drugim może więcej pisze w Ewangelii Mateusza 21 rozdział od 33 wiersza. Jest to podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem. Ewangelia Mateusza 21 rozdział 33 wiersz. Wkopał w nią prasę i zbudował wieżę, wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. I gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. W końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. A kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Tutaj Jezus dał ocenę dla narodu wybranego przez Boga, który od początku, przez tyle wysiłków i tyle starań, nie tylko przez tych sług, których traktowali w różny sposób i przez Jezusa Chrystusa, którego zabili i wypełniło się też wszystkie proroctwa, że Bóg, aby to przygotowane dzieło swoje dać innemu narodowi, musiał przez Jezusa Chrystusa, aby inni mieli dostęp przez krew Jego. Inaczej by nie mógł dać to dziedzictwo temu narodowi, który we właściwym czasie będzie oddawać owoce. Tutaj wyraźnie pisze nie tylko o Izraelu i o poganach, którzy dołączają do narodu Bożego przez krew Jezusa Chrystusa, przez wiarę Jezusa Chrystusa, przez wyznawanie Jego imienia, przez przyjęcie Go do swojego serca, ale pisze bardzo dużo o owocach. To nie jest łaska tylko dla nas przyjąć, a tak właściwie to łaska jest ludzi, że w ogóle przyjmą, że w ogóle będą chcieli wyznać grzechy, że w ogóle będą chcieli uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Jest to coś takiego, aby ktoś namawiał, jakby ktoś dawał nagrodę w niebie, dawał niebo, no przyjmij. To tak nie wygląda. Jest oczywiście, Słowo Boże nas namawia, jest Ewangelia, jest to myśl Chrystusowa. Będziemy, jak będzie czas przeczytany z Koryntian, że mamy być myśli Chrystusowej, nieznanej myśli Bożej. Ta myśl nas przeogarnia, to było w tamtym tygodniu. Jest to myśl ponad tym wszystkim, co myślimy. Nie myślimy w tysiące pokoleń, które Bóg daje myśl i ona się wykonuje, wypełnia i spełnia. My żyjemy dniem i momentem naszego zrozumienia teraz. Ale też taki to jest odrobina. Ale myśli Chrystusowej być, to jest właśnie to wypełnić, co Koryntian pisze. Stać się tak jak Chrystus i Ewangelia, która jest przekazana przez Ducha Świętego objawiona i moc Boża sprawia, żeby ludzie przyjmowali, żebyśmy my poznawali Boga, poznawali Jego wielkość i doniosłość. co na oko ludzkie nie przyszło, na ucho nie, żeby słyszało, to Bóg przygotował i to właśnie chce, żeby to objawiać i mówić. Nie tylko to, jak niebo wygląda, ale to, co w Duchu Świętym Bóg uczynił przez Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć. Dlatego inne narody mogą mieć to błogosławieństwo dzierżawienia tej winnicy, która jest tutaj przygotowana przez gospodarza, ogrodzona płotem, wykopana prasa, zbudowana wieża i jest to przygotowane wszystko na specjalnej ziemi, którą zrasza odpowiednio deszczem, daje pogodę, jest winobranie, mamy dawać owoce. To nie jest nasza łaska, że przyjmę, nie przyjmę. To byłoby okropne. To jest człowiek bez szaty, który nagle znalazł się w niebie. Jezus mówi, jak tutaj w ogóle przebyłeś? I od razu do tego człowieka było miejsce, to najgorsze, czyli tam, gdzie jest płacz, zgrzytanie zębów, tak pisze Biblia. W tej przenośni, ale to nie jest tylko przenośni, a tak będzie naprawdę. To będzie wielki ból, ból żyjącej śmierci. Ten będzie można umrzeć. Żyć w tej śmierci. Ale to nie jest przestraszanie. To jest po prostu fakt i konsekwencja. Jest niebo i piekło. I trzeba wybrać. I łaski nikt nie robi Bogu. Aczkolwiek Bóg łaskę daje i możemy sobie zechcieć. A, to sobie przyjmę. Ale potem mamy obowiązki oddawania owoców. I wtedy dopiero przechodzimy przez to doświadczenia, trudności, łamanie, przez skruszenie serca, przez mięsistość potem tego serca, przez uczucia odpowiednie, uczymy się, życie nam to doskwiera, ludzie przeszkadzają, złorzeczą, przeklinają, musimy się uczyć miłości, uczyć się, bo inaczej owoców nie oddamy Bogu. Inaczej nie damy sobie rady na tej, w tej posiadłości Boga, tej winnicy, którą nam dał w dzierżawę. Oczywiście ludzie, gdy mają to taką dzierżawę i taką sposobność życia, mają powietrze w swoich płucach, oddychają swobodnie, nie muszą się leczyć, mają pogodę, mają gdzie mieszkać, jest im wygodnie, mają pracę, w pewnym momencie zaczynają to traktować jako swoje. Nigdy na tym świecie nie jesteśmy u siebie. Bóg to stworzył, to jest Jego własność. Bóg umiłował ten świat i Syna swego jednorodzego dał, aby kto w Niego uwierzy, został zbawiony, oczyszczony, uwolniony. To jest Boża ziemia, to nie nasza ziemia jest. Wszystko, co mamy, to nie jest nasze. Wyraźnie czytamy, że nago żeśmy przyszli, nago odejdziemy. Byliśmy z prochu uczynieni, w proch się obrócimy. Naszego tutaj nic nie ma. Ale w pewnym momencie stajemy się jak faryzeusze uczeni w piśmie, to jest moje. Jeżeli sprzeciwię się Bogu, jeżeli odtrącę, jeżeli źle potraktuję, jeżeli tych sług Jezusa Chrystusa, to go krzyżujemy, ponownie go krzyżujemy, odtrącając, wyrzucając. Bo ja nie chcę swojego życia zmienić. To jest moje, to mieszkanie jest moje, ten telewizor kupiłem, jest mój. Wszystko zapracowało moje ręce, to jest moje, te pieniądze są moje, wszystko jest moje. W momencie, kiedy umieramy w szpitalu, kiedy wszystko zostawiamy i nie mamy nad tym władzy i ktoś obcy to może wziąć, nawet ten, co go nie lubimy, czy nawet komornik, czy różne instytucje, nagle wtedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy niczym, ale już nie ma czasu na tą łaskę. To nie jest straszenie Bożym Słowem, ani okolicznościami. Jeżeli chcemy Bogu oddawać owoce, to nic nie jest nasze. Tych winogrodników nie była prasa. To była prasa gospodarza i dobroczyńcy, którzy im to udzielił. Wszelkie dobro, które człowiek ma, to Bóg to udziela. Bóg daje tą zdolność. Nawet szatan, który kusi, który zwodzi, który chodzi, dzięki woli Bożej to czyni. Bo Bóg mu nie ukraca tych dróg. Pozwala mu na to. On żyje w tej wolności do czasu. Do czasu, kiedy będzie strącony do tego piekła. Kiedy będzie utarta jego głowa. Kiedy utrze mu ta pięta tego, który zmartwychwstał. Który ma dar, który ma moc oddać życie i wziąć to życie. Szatan tego nie ma. Ale szatan też ma tą wolność. I on traktuje ten świat jako swój. On bierze Jezusa Chrystusa i mówi, popatrz, dasz mi pokój, a ci to wszystko oddam. Co on może oddać, co nie jest jego? A co on może dać właścicielowi, którego to już jest? To jest Jezusa Chrystusa, to jest Boże. Diabeł to wszystko obraca w kłamstwo. I ludzie też obracają się w kłamstwo. I nagle swoje rzeczy, swoje ubrania, swoje rzeczy, zdolność i mądrość, że tak kupi, że mądrze załatwi, uważają jako swoje i stają się jak ci faryzeusze. Uważają, że to jest ich. To jest dla nich.
Nie, Bogu nie oddają chwały. Bogu, nie są wdzięczni Bogu, że Bóg tak dał. A przecież wystarczy jeden moment, jedno ukucie serca, jeden zakrzep i przestajesz żyć. Jeden moment. Całe rozkoszy swojego życia. Boże, bo piszczamy w Biblii, że Boża jest ziemia i wszystko, co wypełnia. Tak czytamy. A ludzie jakoś mają w swoich sercach, że to, co jest na ich nazwisko, to jest Jego. Dokumenty, które ma na nazwisko, to jest Jego. Wszystko jest Jego. W pewnym momencie to się może obrócić w zło. Znamy sytuację. My nie znamy. Młodzi jesteśmy, ale ci, którzy wojnę przeżyli, mogli mieć dużo pieniędzy i te pieniądze już nie liczyły się wcale, jak była wojna. Ja mam w domu też. Ja się miałem. Nie wiem, czy jeszcze mam, czy przetrwałem. Całe woreczki pieniędzy z czasów przedwojennych, które kiedy się dzieci bawiły. Teraz to no, mi ci mają i są no, może jak jakiś tam w muzeach pokazane, ale tego było tak dużo, że nawet dzieci się bawiły, to są, nawet palono w piecu, bo tego nawet nie warto było trzymać, bo tego było przesył. To jest pełne były banki i nie potrzeba od ludzi tego ściągać, bo wszystkie banki też to mają i mogą sobie to mieć, bo to całe worki zostały tych pieniędzy, za które wszystko można było kupić. Pół ziemi można było kupić. Można było cały kraj kupić, całe wioski, całe wyspy można było kupić. I w jednej chwili te pieniądze się obróciły w nic. Znamy sytuację w Izraelu, gdy opłakiwano, że teraz ile to kosztuje korzec pszenicy, czy nawet łeb, czytałem wczoraj, osła, trzeba było tyle srebrników dać, tyle pieniędzy, bo był taki głód i cierpieli w Samarii. Tak cierpieli, była otoczona. I to było takie wszystko drogie. I prorok powiedział, że jutro to będzie bez wartości. A adiutant króla, który się śmiał, otrzymał takie pouczenie i sąd od proroka, Boży sąd przez proroka, że będziesz to widział, ale nie skorzystasz, bo umrzesz, zanim dzień się skończy. I to Bóg tak czyni, to się zmienia. Ale ludzie mają sobie, to jest moje, to jest dla mnie. Te wszystkie firmy amerykańskie, wszystkie rzeczy, z jednego centa dorobiłem się majątków, jak zdobyć pierwszy milion, to wszystko jest nienawiść tego świata. To wszystko jest Boże. Bóg powiedział przez kroka Gadeusza dla Zorobabela i dla tych, co mieli odbudować świątynię, moja jest ziemia, moje skarby, złoto, wszystko, diamenty, które są na tej ziemi. Ja mogę wszystko otworzyć i wam dać. I wam przekazać. Tylko wypełniajcie Bożą wolę, bo macie domy pięknie przygotowane, a moja świątynia, miejsce tam, gdzie była świątynia, jest w ruinie i nikt w ogóle o tym nie myśli, żeby tego budować. A ja wam otworzę. Przypłyną wam bogactwa całego świata. Izrael wyszedł bardzo bogaty z Izraela, z Egiptu. Bo on tak Bóg przygotował serce Egipcjan, że oni ich obdarowali wszystkim, co mieli. I zapłacono za te 430 lat pracy ich, zapłacono tym złotem, srebrem i szatami i jedzeniem i tym, co stadami, z którymi też wyszli. Ponad 600 tysięcy samych mężczyzn wyszło, a też wiele innych narodów, tam pisze, wyszło. No i dzieci, starcy i kobiety i młodzież. To wszystko potężny lud, Boży lud wyszedł obdarowany tym wszystkim. Ludzie myślą, że tylko moja głowa, moja zdolność. Od Boga to zależy. Na wielu pogrzebach byłem ludzi, którzy wczoraj jeszcze decydowali o innych. A teraz zadecydował o nich Bóg. Tutaj powiedział Jezus, jedna jest zasada. Trzeba dawać owoce. Jeżeli będziemy dawali Bogu owoce, jesteśmy Jego. Aby dawać Bogu owoce, to trzeba być kimś. To trzeba być zmienionym. To nie może być człowiek tej ziemi. To nie mogą być ludzie, tylko to musi być człowiek. To musi być Syn Człowieczy. Myśli Chrystusowe i ludzie z Nim. Ci, którzy mają tą myśl Chrystusową. Ci, którzy przyjęli Chrystusa. Dawać owoce. Jakie owoce? Każdy myśli sobie, co mam dać. Swoje odzienie, dokumenty, samochód, dom. Tak, daj to w swojej mentalności, w sobie samym. Dziękuj Bogu, że możesz pod tym dachem, w którym się znajdujesz i mieszkasz, możesz spożywać ten pokarm, który Bóg ci dopomógł go zdobyć, za środki materialne, żeby to kupić, za siłę, co to mogłeś zrobić, za ręce, co to mogę przygotować. Tak kiedyś w dzieciństwie się modlono. Teraz to dziękuję Ci za te dary Boże, chwała i jemy. Prawda? Teraz jest pośpiech. To jest zupełnie co innego. To trzeba do tego z taką podejść, z taką mentalnością, wszystko jest Boże. Wszystko jest łaski Bożej. Biedny jest grzesznik i odstępca od Boga, który tych dziewię. Bo on jest taki sam jak ci faryzeusze, jak ci arcykapłani, jak ci uczeni piśmi. Oni zabijają sług, zabijają to słowo, które się słyszy. Zabijają Chrystusa, który puka i chce wejść do ich serca. Zabijają go, bo tak to jest swoje. A gdzie dawać owoce? Gdzie się tego nauczyć? Jakie owoce dawać? Jeszcze raz to tak przypominam. Jakie owoce dawać? Oddaj mentalnie wszystko Bogu. Jak nawet trzeba, to trzeba sprzedać. Tak to było też w Dziejach Apostolskich czytane. Przy tym Bożym błogosławieństwie. Co nam się działo? Jak ludzie się nawracali, jak serca oddawali Bogu. Jaka była szczerość. Tam nikt nikogo nie pozostawił w trudnościach, w kłopotach. Jeden drugiemu pomagał i materialnie, i cieleśnie, i żywnością, i przyodzieniem, i spaniem, i wszystkim, cokolwiek, gdziekolwiek. Każdy się troszył, bo to miał od Boga. Zresztą oni nie byli pewni jutra. Mogli być aresztowani, zabici i w więzieniach. Więc traktowano to zupełnie inaczej. Tak faktycznie powinno się traktować. Żeby nie uwiązać się do tej ziemi jak żona Lota, która no nie mogła wyjść, nie mogła zostawić tego wszystkiego, musiała się odwrócić i zamieniła się w słup soli. Bo ona była bardzo związana z tym, co posiadała i miała. Ona nie oddawała Bogu owocu, nie oddała swojego życia. Jak ona nie potrafi oddać tego zegarka, nie potrafi się nie troszczyć tak o to, tylko umierać, bo mu samochód ukradli. A na drugi dzień policja znalazła. A on już umarł, bo nie mógł wytrzymać, że samochód stracił. Sąsiad z Wielopolu. Po drugiej stronie tam koło banku. Umarł, bo mu polonezę ukradli. To było kiedyś. Polonez był jakąś tam też wartością. Umarł. Brak przywiązane serce. Tak to wszystko było przywiązane. Troszcz się o to, żeby duszy ktoś ci nie zabił. Jest tylko jeden, ten, który może twoją duszę zabić. Osadzić ją w piekle. Jest tylko Bóg. To jest sędzia najwyższy. On to może uczynić. Tego się bójcie. Nie ten, co ciało cię zabije, ale tego, co i ciało, i duszę. To jest głęboka wartość w tym wszystkim. Ale nie dotyczy tych, którzy oddają Bogu owoce. Chciałbym wspomnieć o takich owocach. Chociażby u Salomona. Pierwszy syn Dawida, znaczy on miał dużo synów, ale ten, który zasiadł na tronie po Dawidzie, pierwszy człowiek, syn Dawida, stanął i pomodlił się takimi słowy. To pamiętam, jak się to modlił. Nie prosił o bogactwo, nie prosił o inne sprawy, tylko mądrość, aby tym ludem mógł się porządnie zająć, aby go mógł dobrze poprowadzić. I pomodlił się o to. Bogu to się podobało. Ale Salomon nie pomodlił się z całego swojego serca. On się pomodlił mądrze. I dostał tą mądrość. I Bóg powiedział, że nie prosiłeś mnie o bogactwo, o długie życie, o to, żebyś bezpiecznie żył, a prosiłeś mnie tylko o mądrość. To ci dam to wszystko, inne też. Bo mądrość trzeba mieć. Ale Salomon się nie nauczył dawać owoców Bogu. On nie oddał tego, co miał. On gromadził. Dzięki tej mądrości on to gromadził. On tego pilnował, co ma. On rozbudowywał całą strefę militarną, domów, miast. On dbał o to, aby to wszystko było. Bóg usunął mu nieprzyjaciół, ale potem ci nieprzyjaciele nagle zaczęli się pokazywać. A dlaczego? Bo nie dawał Bogu owoców. On nie szedł drogą Dawida. Już pierwszy syn. On na początku szedł, ale on nie oddał swojego serca Bogu. On był mądry w tym, co pogodził się. On miał tą mądrość, tą przebiegłość. Ale nie oddał serca. I nie miłował Boga. On zaczął miłować ludzi, niewiasty. Zaczął sobie brać z różnych środowisk i krajów i narodów, które były przeklęte od Boga, na które ciążyło przekleństwo. Przeszedł, ja nie wiem jak to powiedzieć, bo się ludzie starają być od niego jeszcze bardziej dążuanami. Ja takich kolegów też miałem. Mówi, to tylko to się liczy. Jak Salomon, to tylko to się liczy. Majątek, zdobyć obojętnie jak i powodzenie u kobiet, jeżeli chodzi o mężczyzn. I on tak zrobił. Sobie zaznaczyłem, tak czytałem, płakać się chce. Jak się czyta, że król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Hetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi, a one niech nie łączą się z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością, nie oddał Bogu wszystkiego, nie oddał Bogu owoców, nie oddał Bogu to, co miał. Dbał, chronił i strzegł tego. Chciał mieć mądrość, jak to poprowadzi, żeby nie utracić. Przecież to Bóg ma mądrość, Bóg to wszystko Bogu uczyna. On nie miłował Boga, umiłował te niewiasty. Zaczął budować te ohydne ołtarze, świątynie, oczy do Boga. Nie oddał Bogu nic. Czy my, oddając, chcąc oddawać Bogu owoce, oddajemy Mu miłość, którą On nam dał, którą nas ukochał, aby nas zbawić? Czy mówimy Go ponad to wszystko, jak Abraham umiłował Boga bardziej niż swojego syna, na którego czekał 100 lat i dostał obietnicę, mając ciało niezdolne, żeby mieć dzieci. Tak Boga umiłował, że syna swego nawet ofiarował. Składał go na on ofiarę. Zdecydował, że odda i przelije krew. Z taką miłością pałamy do Boga. Czy ta miłość nie jest taka świecka, jak Salomona? Aby mieć, posiadać, aby cały świat zobaczył. Ale moje życie prywatne to nie jest Boże. Ja się rozkocham w tym wszystkim, co jest ponętne, co jest przyjemne dla mojego ciała. Nie oddał miłości swojego. Nie oddał owoców. To jest nieoddanie. To jest nie troszczenie się. O miłości można dużo powiedzieć. Ale nie chciałbym, żeby brakło mi czasu na to, co jeszcze jest. Jest taki król, o którym też brat Wilkerson pisał, nawet i na stronę dałem to słowo, Jehoram. A jego ojciec Jehoszafat, to jest w drugiej księdze Kronik, na stronie 490. Podobało mi się to słowo, dlatego na stronę te dwa słowa, jak diabeł stara się wykorzystać nasze uczucia, bo tak naprawdę nie oddajemy Bogu owoców, bo to się widzi po naszej miłości. Wiemy, że miłość jest najważniejsza. Jest wiara, nadzieja i miłość. Ale jeżeli my służymy dwóm Panom, może i trzem, a może i czterem, a może i więcej różnych innych, to zdradzamy Boga. Miłość powinna być tylko jedna. Bogu wszystko oddajemy. Jak będziemy odchodzili z tego świata i będziemy mieli zdolność pomyśleć, to tylko miłość nas utrzyma przy życiu, że chodzi o Boga. Wszystka inna miłość umrze razem z naszym ciałem. Nie będzie miała znaczenia. Nawet i małżonkowie już są wolni od ślubowania i wierności. Śmierć zabiera wszystko. Więc leżąc tak goły, odchodząc, jak nie mamy miłości z Bogiem, nasze życie było zmarnowane. Dlatego Salomon, gdy był starszy, tak dużo pisał później jako kaznodzieja i te przypowieści, które sam układał, a też i zbierał. Dlaczego był dla niego ważny? Ale zmarnował swoje życie. Teraz już nie było znaczenia. Jak dostał od Pana słowo, że tylko jedno pokolenie przy nim zostanie, a reszta pójdzie, odejdzie od Dawida. Tylko na wzgląd Dawida zostanie to jedno pokolenie. Nie za Twojego życia, Salomonie, ale Twój syn to przeżyje. Jak to szybko. Z jakim przekleństwem odszedł. Synowi zostawił takie dziedzictwo. Bo nie miłował. Potem może umiłował, ale karę otrzymały całe te narody, plemiona, bo one też odstępowały od Boga. Też każdy mógł wybrać. Zgodzić się na to, co król chciał, albo się nie zgodzić. I wszyscy otrzymali to, co zasługiwali w sprawiedliwości. My musimy pilnować, żeby dawać owoce. Oddawać owoce Bogu. Naszą miłość. Co kochamy najbardziej na tej ziemi? Co spowoduje, że nasze zdanie, relacje, myśli, plany się zmieniają, bo jeden telefon, bo jedna sytuacja, bo jedna sprawa, bo okazja zdobycia czegoś od Boga nas odsuwa i widzimy, że to jest mniej atrakcyjny Bóg od tej rzeczy. Czytamy w Biblii, że Bóg jest zazdrosny. Jak każda szczera miłość jest zazdrosna. To nie ma kompromisu. Każda szczera miłość to jak Duch Święty. Jak zasmucimy Go, On odchodzi. Znamy owoc Ducha. Jaki On jest. Wielosmakowy. Ładnie opisany. W cechach swoich. I ten owoc. Miłość najważniejsza od nadziei i wiary. Jaka jest. Ale nie może być zdradzona. Wypluję cię z moich ust. Powiedział Bóg w liście do jednego ze zborów. I tutaj ten król, który wiedział, kim jest Achab, wiedział, jak go zwodził, a postępował według, Jehoszafat postępował według, jak to powiedzieć, no, podobnie jak Dawid. Według jego ducha. Czynił wszystko to, co było dobre i charakterystyczne, jeżeli chodzi o Dawida. Starał się, aby kroczył drogą swojego ojca Asy, który również czynił dobrze i prawo i zgodnie z prawem w oczach Bożych. Ale dopuścił, wiedząc o tym, kim był Achab, dopuścił, żeby jego syn ożenił się z córką Achabą. Największego zdrajcy Bożego, zwodziciela i prowodyra walk, bratów obójczych i człowieka, na którym wisiało piętno od przekazywane przez Boga, od Boga przez proroków, kim jest Achab i jego rodzina. I on pozwolił, żeby ta miłość była większa do córki Achaba niż do Boga, niż do prawości. A też w kompromisie nie pouczył swojego syna. I w tym kompromisie pozwolił synowi objąć po sobie władzę. A diabeł przyszedł i się cieszył, że bił gwóźdź w serce i powiesił worek ze świeżym mięsem. Po wielu tygodniach to się zaczęło psuć i rozeszły się rubaki po całym domu. I przez córkę Achaba rozeszło się to, co było na najgorsze. Szósty wiersz mówi, kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdy córka Achaba była jego żoną, to też czynił to, co było złe w oczach Pana. Obejmując władzę, pierwszą rzeczą to pozabijał wszystkich swoich braci, aby nikt nie zabrał mu królowania. Aby nie miał następców. Rozumiemy to? Zabić rodzinę swoją. Wiem, że jesteśmy przez telewizję i przez wieloletnie karmienie historią też i Cezarów w Rzymie i królów Tylko słyszałem, że w Polsce żaden król w ten sposób nie postępował i nie zabijał drugiego konkurenta swojego. To jedyny naród w świecie, którego królowie w ten sposób nie postępowali. Ale jesteśmy karmieni tym, że to jest takie dla nas normalne, że to zabiją. No, zdarza się, dzieje się. Często się zdarza. Wszędzie. Królowali, wszędzie się zdarza. Otrują Hamleta z nami. Wszystkie znamy sztuki teatralne, w których o tym się mówi i przekazuje. I tak może szatan nam przez miłość, wykorzystać tą miłość, jak do Salomona, i nam dać swoją pracę, włożyć w sam to centrum dowodzenia. Nie gdzieś na obrzeżach, nie tam gdzieś ktoś skrobie mur, żeby sobie zrobić otwór, jakoś tam wejść, coś tam uczynić, ale w samym sercu, w samym środku. Tak się stało. Tak widzimy, jaka ważna jest miłość. Jeżeli Bogu miłości nie oddamy, jeżeli nie pokochamy, jeżeli to nie będzie taka miłość, że wolelibyśmy zginąć na szafocie jak męczennicy chrześcijańscy, od zwierząt, od ognia, od ukamienowania, a nie zaprzeć się Jezusa Chrystusa. To jest taka miłość. No i taka karteczka, co zerwaliśmy sobie w sobotę. Ja sobie czytałem wczoraj, czytałem sobie dzisiaj. Karteczka, nie wiem, czyśmy czytali, czy nie. 24 sierpnia. Akurat nie miesiąc równy, gdy miałem operację, 24. Lekarze zapomnieli, że był 24. Musieli mi tam trzy razy przypominać. Więc na 24 musiał zapisać. 24. To minęło, tego nie ma. Ale to, co pisze w Biblii, powinniśmy pamiętać. To jest żywe słowo. Wierne słowo, które może nas uratować. W takim momencie, kiedy nam się noga zachwieje nad przepaścią i nas uchwyci Boże Słowo i wyratuje. I tutaj jest słowo do Efezji, powiedziane. Możemy otworzyć sobie objawienie Jana, możemy drugi rozdział od drugiego wiersza, możemy też i posłuchać, tutaj z karteczki przeczytał ten wiersz. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego i nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Zobaczmy, jakie wspaniałe słowa są dla Efezjan, gdyby nie ostatnie zdanie. Nam się to nie zdarzy. A raczej musimy mieć wiele trudów i wiele lat doświadczeń, abyśmy mogli taką opinię wspaniałą otrzymać jak zbór de Efezjan. Zobaczmy, jak tutaj wspaniale pisze. Bóg zna uczynki. One musiały być dobre. Bardzo dobre uczynki. Pilnowali je zgodnie ze Bożym Słowem. Tylko brakowało tego owocu. Przypilnować, żeby owoc trzeba owoc oddać. Tak się zajęli tym wypełnianiem przykazań tego, jak arcykapłanie, że zapomnieli o Jezusie, zapomnieli o miłości. Ale zobaczmy. Trud widział Bóg. Wytrwałość. Nieraz się musimy napominać, że do wytrwałości Pan trzeba. No coś zaszwankowało, brakowało siły. Oni to wszystko mieli. To był silny, mocny zbór. Zresztą Efezjan, wspaniałe listy apostoła Pawła. Tam największa tajemnica jest określona, że Bóg daje innemu narodowi błogosławieństwo. Nie ma tylko Izraela, jeszcze są poganie. To jest w Efezji. I oni byli wspaniali. Nie mogli ścierpieć złych. A my możemy na pęczki policzyć tych, którzy są w kompromisie ze złymi, żeby się nie narażać. Jakoś tam żyć w miłości. Z tym zborem, z tamtym, z Bożem nic, pastor nic, pan nic, tego, to jakoś tak, żeby to wszystko było w kompromisie. Zobaczmy, jak Bóg tutaj chwali, że oni nie mogli ścierpieć. Znaczy się, że dobrze. Nie mogli ścierpieć złych. Musiała być taka reakcja Jezusa, który przepędzał rzemiekami, tym pejczem, tym, nie wiem, jak to się nazwać. przepędzał tych z świątyni, co handlowali. Nie mogli cierpieć. Również umieli, byli mądrzy, żeby doświadczyć tych, którzy się za apostołów podawali, a nimi nie byli. Nie dali się oszukać i podejść wilkom. Zobaczmy, jak jacy byli mądrzy. I mało tego, potrafili stwierdzić, że są kłamcami, czyli udowodnić, powiedzieć, napisać i przestrzec innych. No to na takim zborze, a ten zbór coś powiedział, coś zrobił, to trzeba było się go trzymać, jak najbliżej być. Bo czerpać od niego mądrość. Bo wspaniały zbór. No i wytrwałość masz. Umiesz cierpieć dla mojego imienia. I nie tylko to, ale nie ustałeś. Skała, opoka. A ile jest Bożego Słowa, że ludzie takimi nie są, żeby się stali takimi. Oni wszystko to mieli. Jedną rzecz nie mieli. Tą pierwszą swoją miłość. To zauroczenie, zakochanie. Bo ta miłość potem się robi u ludzi, jeżeli chodzi o świecką miłość, ludzką miłość, to robi się taką dojrzalszą, taką starszą, mądrą. A tu chodziło o tą miłość jak serce dziecka do ojca, do dziadków. Takie ufne, takie czułe, takie bez przeszkód, bez rozumowania, takie po prostu same. Oni właśnie porzucili pierwszą swoją miłość i dostali nagrodę. To nie było tak, że jakoś tam do nieba się dostaniecie. Oj nie, to nie było tak. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się. Nie dajesz mi owoców, jesteś jak arcykapłan Starego Testamentu. Tam, jak jesteś jak ci, co słuchali Jezusa i się z Niego śmiali, chcieli Go zabić. Bo zrozumieli, że to mówił o nich. Upamiętaj się i spełniaj uczynki, takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z jego miejsca, a się nie upamiętasz. Tutaj jeszcze jedna pochwała jest, że sprzeciwili się Nikolaitom. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Ale kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Porzucili mnie. Zobaczcie, jak trzeba dawać owoce. Jak trzeba żyć. Jak trzeba błogosławić. Jak trzeba Bogu wszystko oddać. Bo wszystko jest Boże. To, czy wrócimy do domu, to nie jest wcale pewne. Ale jeżeli Bóg tak chce i pobłogosławi, to wrócimy. Pewne jest to, że teraz jesteśmy w tych sekundach i to słyszymy. Ale następne sekundy nie jesteśmy pewni. A można powiedzieć, nie możemy być pewni. Wszystko jest Boże. Jest najwyższy czas, żeby Bogu wszystko oddać. Bo we właściwym czasie Bóg posyła sługi swoje, aby dać owoce Jemu. Aniołowie krążą. Boże Słowo jest przekazywane na tą ziemię. I ono nie wraca pusto. Ono przynosi owoce do Boga. Czy z Twojego serca też? Czy z mojego serca? Czy pamiętam to codziennie? By to owoce dawać. A Boga miłować. Jak Boga będę miłował, będę miał owoc ducha. Owoc ducha też przeczytany z tego wspaniałego listu to chyba w Galacjan, tak?
Galacjan 5.
List apostolski apostoła Pawła. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość przeciwko takim zakonom. Jest to owoc ducha dla mnie, dla ciebie, abyśmy mieli go dla bliźnich swoich. Do Boga mamy miłość. Do Boga nie potrzeba cierpliwości, ani przebaczenia. Boga trzeba miłować, bo Bóg jest krystaliczny, czysty w świętości swojej. Ale potrzebujemy dla ludzi. Myślę uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczęśliwość. Jeżeli miłuję Boga, Bóg mi daje ducha swojego. I ja wtedy żyję w ten sposób, w tym owocu dla innych. I nie ma wtedy dla mnie zakonu. Nie jestem pod zakonem. No i ten o myśli Chrystusowej. Może byśmy przeczytali sobie tylko na koniec. Pierwszy list Pawła do Koryntian, pierwszy, drugi rozdział, ten drugi rozdział, ostatni wiersz, 16 mówi: któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczyć? Są wspaniałe słowa Izajasza na ten temat, w Rzymian. Tak, tu są to odnośniki. Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Tutaj właśnie jest mowa, kim jest Chrystus od pierwszego wiersza, o mocy Jego krzyża, o tym, że stać się głupim, aby tutaj jest już w rozdziale trzecim, 18 wiersz: niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, nawet jak Salomon, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Jakby Salomon chciał mądrość swoją zostawić, stałby się głupim, poznałby Boga i nie miłowałby tych kobiet tak więcej niż miłowałby Boga. Wyście Chrystusowi, a Chrystus Boży, to jest trzeci wiersz. To wszystko jest nasze. Apostoł Paweł, Apollos, Kefas, zbór, Biblia, to co posiadamy, wszystko jest wasze. Ale wy jesteście Chrystusowi, a Chrystus jest Boży. Nie jesteśmy sami, dla samych siebie nie możemy żyć. Bo w miejsce Chrystusa, gdybyśmy nie byli Chrystusowi, byśmy byli szatanem. I szatan po swoją własność przyjdzie we właściwym czasie. Jeżeli jesteśmy Chrystusowi, szatan do nas nic nie ma. No i tu możemy sobie przeczytać o myśli Chrystusowej, o tym wszystkim. Zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgłoszenie, dla pogan głupstwo, 23 wiersz pierwszego rozdziału. I cały ten pierwszy, drugi rozdział, to, że Duch Boży bada wszystko, nawet głębokości Boże. 12 wiersz: a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. To ta miłość Boża do nas i nasza do Boga powoduje, że mamy od Boga ducha, który bada wszystko, nawet głębokości Boże. 10 wiersz. A 12 właśnie: mamy ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Prasą, ogrodem, znaczy ogrodzeniem, ogrodem wspaniałym, winnym. Wszystkim nas obdarzył, całą łaską, dobrocią, wszystkim nas obdarzył. Abyśmy teraz nie dla siebie żyli, ale dla Niego, dla Jego chwały. To nam daje tego ducha, aby nam to wszystko objawił. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Lecz człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 14 wiersz, a 15: człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczemu sądowi, bo sądzi go Bóg. I któż poznał myśl Pana? Któż to wszystko go pouczy, zrozumie? Któż tam może z nim dyskutować? Nie mamy prawa i nie ma też i możliwości i nie zrobimy tego. Bo nawet gdybyśmy chcieli, to nie odniesiemy skutku. Znamy to słowo, cośmy czytali jeszcze tamtym kilku dni. Natomiast możemy być w myśli Chrystusowej. Właśnie tym, co nam przyniósł Chrystus. I stać się jak Chrystus. I w Jego ślady wstępować. I ta miłość, która była w Chrystusie dla nas, aby zaraz umrzeć, potem jest w nas, abyśmy my swoje życie oddawali za Jezusa Chrystusa. a będziemy ponosili szkodę, jak powiedział apostoł Paweł. Wolę szkodę ponieść, a nie stracić Chrystusa, nie stracić łaski, nie stracić pieczęci Ducha Świętego, nie stracić dziedzictwa, które mam w Chrystusie Jezusie u Boga. Pobierzmy to i każdego dnia zadawajmy sobie pytanie dla swojego dobra i dla takiego rozważenia o sobie. Czy dzisiaj dałem Bogu owoc? Czy przyniosłem Mu owoc? Czy to był zmarnowany dzień? Nie tylko chwały, ale oddaję Mu swoje uczucia i miłość. Stańmy się Jego żołnierzami, którzy walczą dla Niego. Jezus powiedział, to nie jest moja walka i to nie jest śmierć, która mi zagraża. Ja sam oddaję swoje życie. Ale gdyby trzeba było walczyć, to Bóg by mi dał legiony aniołów. Nie dalibyście rady. By mnie obronił. Gehazi, jak rozmawiał z Elizeuszem i bał się, do Elizeusza prowadził Bóg taką myślą Chrystusową. Co powiedział król aramejski w swoim obozie ze sztabem swoim, Elizeusz wszystko wiedział w Judzie. I zaraz posyłał posłańca do króla swojego i przestrzegał go, jak ma postąpić, gdzie zasadzki będą przygotowane, gdzie obóz będzie aramejski. No i król aramejski chciał dowiedzieć się, kto jest szpiegiem w jego gronie. No i tam niektórzy wiedzieli o działaniu Boga i powiedzieli, że w Izraelu jest taki jeden prorok, który to, co sobie pomyślisz w sypialni, to, co tutaj ustalamy, to on wszystko słyszy i wszystko wie. No więc trzeba go zabić. Otoczyli to miasto swoimi wojskami. Otoczyli to miasto i Elizeusz był w pułapce. Ale Elizeusz nie był w pułapce, tylko w ich oczach był w pułapce. Gehazi też czuł się w pułapce. Więc Elizeusz powiedział do Gehazego, nie martw się, bo ten, który jest z nami, jest silniejszy od nich. Gehazi mówi, no tak, no ale zobacz. Wtedy Elizeusz poprosił Boga, aby Bóg otworzył mu te prawdziwe oczy, które mają właśnie to zobaczyć, co w Koryntian w drugim rozdziale czytamy, żebyśmy zobaczyli i usłyszeli, co Bóg teraz przygotował. Żeby otworzył oczy. Wtedy Gehazi zobaczył, że całe te góry otoczone były przepełnione wozami anielskimi, rydwanami, które no, były tak przeogromne w stosunku do tych wojsk, które dał ten król aramejski, że od razu odeszła od niego obawa i strach. No i te wojska aramejskie zaczęły się zbliżać do domu Elizeusza. A Elizeusz wtedy poprosił Boga, aby oślepił ich, żeby nie wiedzieli, gdzie się znajdują. Żeby odeszła od nich zdolność ocenienia sytuacji. No i oni się pytają, mówią, żeście źle przyszli, ja was poprowadzę. I poprowadził ich w sam środek Samarii. Tam, gdzie był król i całe wojsko, i armia izraelska. I oni się znaleźli w samym środku. Odwrotnie. Przedtem oni otoczyli Elizeusza, a teraz było odwrotnie. Oni byli otoczeni przez całe wojsko. I wtedy Bóg otworzył im oczy i zobaczył, gdzie oni są. No to król powiedział, Bóg wydał nam wrogów naszych, możemy ich teraz zabić. I skończy się powód. A Elizeusz wtedy powiedział, nie taka jest walka Boża. Walka Boża jest miłować i kochać. On chce pomóc. Jest sąd Boży. Jest wyrok. Ale dzisiaj jest taki osąd Boży. Abyście dali im chleb i wodę, nakarmili i aby w pełni siły wrócili do swego króla i swego państwa. No i tak król uczynił. Przygotowano ucztę. Oczywiście tam są woły, cielęta, ptactwo. Zostało to wszystko wypatroszone, przygotowane, upieczone. Pojedli i się rozjechali. I od tej pory wojska aramejskie nigdy nie zaatakowały za tych czasów. Nie atakowali, ale za tych czasów już Izrael. To jest Boża myśl, Boże działanie, Boże błogosławieństwo. Ale trzeba do Elizeusz oddawać owoce. Czy nas dzień taki jest zmarnowany? Pamiętajmy o Bożej mocy, o Bożym działaniu, o skutkach Bożej miłości, o Bożej mądrości i dobroci, którą ma dla nas. I która wymagana jest od nas dla naszych bliźnich. I nas Bóg błogosławi to wszystko. Umiłujmy Boga tak, żeby nic nie było powodem nas od Bożej miłości oderwać. Amen.
Amen.
No tym chciałem się podzielić, bo w naszego ducha wychodzi naprawdę jak jest. Nie w deklaracjach, nie w miejscach takich chlubnych i wspaniałych, ale w tej takiej codzienności, w tych odruchach, wychodzi jak jest. Bądźmy tym listem pisanym Chrystusowym, żeby to było widoczne jako świadectwo przez nasze życie. Ludzi przyprowadza do Boga i zbawia obserwowanie, jak postępują dzieci Boże. I sąsiedzi, nie przez to, że się im przeczyta werset biblijny czy coś, ale przez to, jaki kto to jest, jak się zachowa. Jak jeszcze dużo lat minęło i tak to trwa, to jest taka opinia, no, trudno się sprzeciwić. To wtedy tak naprawdę głupi powie, Boga nie ma. No i pójdzie tam, gdzie ma pójść. Ale to jest największa ewangelia. Widzieć osobę wierzącą, która miłuje Boga. To potem widać. I twarz, i blask, i działanie, i miłość, i odwzajemnianie się, i troska o bliźnich, o innych. Nie o siebie, o innych. Bo Duch Boży, który nas napełnia, to nie po to, żeby nam się fajnie żyło. On nas napełnia dla innych. I nasza miłość powinna być dla Boga, a nie dla majątku, nie dla mojego życia, nie dla mojego dobra, nie dla ochronienia się, nie dla mojego bezpieczeństwa. Bóg mnie otacza takimi rdwanami jak Elizeusza i Gehazego w tym mieście. On jest moim bezpieczeństwem. On jest moją skałą i ucieczką. Izajasza pięknie pisze. Bóg. Ja się nie muszę tak troszczyć. Ale o innych. Wtedy jesteśmy zaiste Boże. Wtedy nam się to przyda, wszystko co miały zbór w Efezie, a nie zaniedbany tej pierwszej miłości.